Jeżeli jeszcze nie widziałeś, zapraszam na poprzednie części przygód z wieżą moich marzeń. Część 1 – reaktywacja śledcza, część 2 – modny wzmacniacz retrospekcja. To, co modne było kiedyś, po kilku dekadach najczęściej pozostaje tylko wspomnieniem albo kulą u ucha. Chociaż słuchanie muzyki z poszerzoną bazą stereo i podbitymi basami niekoniecznie musiało wynikać z w pełni świadomego wyboru słuchacza. Koprodukowanie sprzętów audio ze wspomnianym zabarwieniem wydaje się być jak najbardziej zamierzoną z marketingowego punktu widzenia zagrywką. Pamiętam, że gdy jako nastolatek spędzałem sporo czasu z moim drugim Walkmanem, po prostu podobało mi się takie ciepłoprzestrzenne odwzorowanie, którego dzisiaj nie potrafię na dłuższą metę zaakceptować. Niestety MHC-4700 powstał właśnie w owych modnych czasach. O ile nie dotknęła go zaraza cięć budżetowych, nie ominęła go jednak tendencja do polepszania wizerunku. Takie przerysowane pod każdym względem brzmienie mogło robić wrażenie potężnego i szerokiego. Można tu zapewne wymienić więcej zaklęć z audiofilskiego słownika. Ponieważ nie miałem w tamtym czasie odniesienia do naturalnie brzmiącego stereo, nie było dla mnie w nim zupełnie nic niepokojącego. Dzisiaj jednak, na co dzień korzystając z prostego i w miarę płaskiego zestawu audio, po włączeniu muzyki z MHC-4700, od razu miałem wrażenie, że jest z nim coś grubo nie tak. Za chwilę dowiemy się, jak chęć robienia dobrego wrażenia potrafiła wpłynąć na popsucie reprodukcji dźwięku, jak mi się ówczas wydawało, wzorcowego zestawu hi-fi. Czy mnie uszy nie mylą? Pierwszą rzeczą, którą zrobiłem w celu zweryfikowania moich podejrzeń, było podłączenie generatora szumu i zdjęcie jakiejkolwiek charakterystyki z mojego aktualnego audio zestawu, będącego prostym wzmacniaczem, którym nawet pochwaliłem się na elektrodzie 10 lat temu, z przeciętnymi monitorami bliskiego pola stojącymi na biurku. Pomiaru dokonałem podręcznym zoomem H2N, postawionym w średniej odległości odsłuchowej. Podobnego zabiegu dokonałem z zestawem od Sony po ówczesnym ustawieniu equalizera na effect off, co jak mi się wydawało, miałoby spowodować wyprostowanie wszystkiego, co po drodze mogło zostać pokrzywione. Zdziwiłem się jednak, nie doceniwszy siły trendów dawnych lat. Oglądając spektrogramy, moje wcześniejsze wrażenie potwierdziło wyraźne podbicie basu w okolicach 75 Hz. Pomyślałem w pierwszej chwili, że przyczyną takiego stanu rzeczy są modnie zaprojektowane zestawy głośnikowe. Jednak po ujrzeniu charakterystyki bezpośrednio z gniazdka słuchawkowego pozbyłem się wszelkich złudzeń. Czym prędzej wróciłem do schematu urządzenia, w szczególności do podejrzanego fragmentu omówionego w pierwszej części trylogii. Wspominam tam, że napawa mnie niepokojem to, co na schemacie nosi nazwę A i BC. Przyjrzyjmy się zatem ponownie temu konceptowi. Niebieskimi strzałkami zaznaczyłem sygnał, który tylko na chwilę wychodzi za schemat, by wrócić w praktycznie niezmienionej postaci. Zielone strzałki pokazują rezystory przełączane kluczami analogowymi. Zmiana charakterystyki wzmacniacza widoczna w screenach z symulacji. W pomarańczowej ramce prostownik oraz tranzystory psujące niskie częstotliwości powyżej progu wysterowania bas. Czerwone kwadraty to rezystory filtrów opampa, które są kluczowe, jeżeli chcemy, by wzmacniacz wrócił bliżej do natury. Na obrazkach mamy pokazane cztery przypadki wartości elementów. Dla układu z oryginalnymi wartościami czerwonych rezystorów oraz skrajnymi wartościami rezystorów w pętli kształtowania charakterystyki częstotliwościowej. Oraz to samo dla układu zmodyfikowanego na rezystory 100K. Chyba nie trzeba tłumaczyć, co skłoniło mnie do tak drastycznej interwencji. Wzmacniacz operacyjny z przełączanym filtrem, poza 6 dB podbiciem 75 Hz, mocno ograniczał nam pasmo od dołu. Kuriozum było działanie tegoż nawet w trybie effect off, a jedyną szansą na w miarę płaski dół to użycie jakiegoś ustawienia equalizera z obcięciem basów. Niestety zmiana ustawień korektora jest tu nierozerwalnie połączona ze zmianami parametrów poszerzacza panoramy, zwanego